gruncie rzeczy Górski Karabach, który był no, jednym z pierwszych tego typu nierozwiązywalnych konfliktów zaraz po Palestynie, udowodnił, że jedynym sposobem na rozplątanie węzła gordyjskiego jest przecięcie go niestety. I niewątpliwie ten paradygmat użycia siły i skuteczność tego modelu użycia siły jest studiowana przez wszystkich uczestników konfliktu bliskowschodniego. To nie ma się co dziwić. Przypominam, że król Jordanii stwierdził, że jeżeli Izraelczycy wygnają Palestyńczyków z Gazy, to jest to wojna z całym światem arabskim. Prawdopodobnie tak, i to bynajmniej nie dlatego, że świat arabski nie lubi Izraela, tylko świat arabski boi się Palestyńczyków jak złego.
Tutaj nie tylko kwestia sekretarza Blinkena, ale również samego prezydenta Bidena. Przecież pamiętajmy, że niedawno był w Izraelu. Przyjechał z pewnymi radami dla Izraela i między innymi z odniesieniem do własnych doświadczeń Stanów Zjednoczonych po 11 września, ostrzegając, żeby Izraelczycy nie zachowali się tak jak Amerykanie, czyli nie uruchamiali całej swojej siły pod wpływem emocji, pod wpływem żądzy odwetu.
Natomiast w momencie, w którym w ogóle przedostała się do wiadomości publicznej, zdaje się w wywiadzie dla stacji ABC, on stwierdził, że ta Gaza, że Izrael będzie tam miał jakąś formę kontroli bezpieczeństwa w czasie nieograniczonym i najpierw odezwali się Amerykanie, którzy powiedzieli w bardzo zdecydowanym języku, i powiedział to, zdaje się, sam Antony Blinken, że nie ma takiej możliwości, to znaczy nie możemy mówić, nie ma w ogóle, czy w zestawie celów, czy w zestawie tych ewentualnych parametrów wyjściowych tej sytuacji, kiedy kurz opadnie, nie ma mowy o reokupacji Strefy Gazy przez Izrael.
Ten materiał powstał także dzięki darczyńcom Nowej Konfederacji. Jeśli chcesz, żeby takie całkowicie niezależne analizy spraw o strategicznym znaczeniu dalej powstawały, rozważ proszę dołączenie do grona darczyńców Nowej Konfederacji. Bartłomiej Radziejewski.
Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym dwutygodniku zagranicznym Nowej Konfederacji. Ja nazywam się Gabriela Masztachiak i zwyczajowo porozmawiam dzisiaj z szacownymi gośćmi, ekspertami w dziedzinie stosunków międzynarodowych, którzy objaśnią nam nieco to, co w ciągu ostatnich minionych dwóch tygodni wydarzyło się na świecie, a wydarzyło się bardzo dużo i sporo z tych tematów, mam nadzieję, uda nam się dzisiaj poruszyć. Dzisiaj moimi gośćmi będą panowie ambasadorowie, pan Krzysztof Płomiński, dyplomata, urzędnik państwowy, były ambasador Rzeczpospolitej Polskiej w Iraku, Arabii Saudyjskiej. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Witam pana ambasadora Jerzego Marka Nowakowskiego, stałego współpracownika Nowej Konfederacji, byłego ambasadora Rzeczpospolitej na Łotwie i w Armenii. Witam serdecznie.
Dobry wieczór.
I pan doktor Tomasz Gajewski, również znany państwu z łamów Nowej Konfederacji, politolog, zastępca dyrektora Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Witam serdecznie.
Dobry wieczór.
Drodzy panowie, Bliski Wschód nam zawrzał. Od 7 października właściwie nieustannie śledzimy sytuację, która dzieje się na pograniczu izraelsko-palestyńskim. Dzisiaj rozmawiamy właściwie już w 34. dniu tej wojny i mamy doniesienia o tym, że niestety liczba ofiar po stronie palestyńskiej przekroczyła już 11 tysięcy osób. Z drugiej strony Hamas, który 7 października zaatakował Izrael, już w pierwszym dniu swojej inwazji zamordowano wówczas ponad 1400 osób oraz wzięto ponad 200 zakładników i właśnie o tych zakładników, drodzy panowie, toczy się obecnie gra, ponieważ od wczoraj, bez mała, Izrael zgodził się na prowadzenie kilkugodzinnych przerw, tak zwanych małych pauz pomiędzy wymianie ognia pomiędzy izraelską armią a tymi brygadami Al-Qassam, tak, bo jest to zbrojne zbrojne ramię Hamasu. No i tak jak wspomniałam, o tych zakładników toczy się gra. Doszło do bardzo ciekawej sytuacji. Ostatnio mieliśmy sporo wizyt sekretarza stanu Stanów Zjednoczonych Antonego Blinkena na Bliskim Wschodzie. On właściwie spotkał się z większością przywódców krajów arabskich. Bardzo zabiegał między innymi o to, żeby doszło do swego rodzaju zawieszenia broni. To, co udało się wynegocjować, to te kilkugodzinne pauzy właśnie. Ale drodzy panowie, no okazało się, że jednak w dużym stopniu zbagatelizowane zostały te nawoływania Stanów Zjednoczonych. Izrael, a przede wszystkim przywódca Izraela, premier Benjamin Netanyahu, wykazał się, mówiąc delikatnie, nonszalancją wobec pewnych postulatów zgłaszanych przez amerykańskie władze. Jestem ciekawa panów opinii. Na początek pozwolicie panowie, że z panem ambasadorem Pomińskim, jako osobą, która na miejscu właściwie zna ten obszar doskonale, jako że pełnił pan tam służbę dyplomatyczną. Panie ambasadorze, co ten związek Stanów Zjednoczonych z Izraelem w tym momencie jeszcze przynosi Stanom poza tak naprawdę problemem na arenie międzynarodowej?
Stany Zjednoczone od pewnego czasu tracą swoją siłę oddziaływania na Bliskim Wschodzie, w tym również w Izraelu, ale także w Arabii Saudyjskiej. Ostatnie lata to niejednokrotnie pokazywały. Tutaj nie tylko kwestia sekretarza Blinkena, ale również samego prezydenta Bidena. Przecież pamiętajmy, że niedawno był w Izraelu. Przyjechał z pewnymi radami dla Izraela i między innymi z odniesieniem do własnych doświadczeń Stanów Zjednoczonych po 11 września, ostrzegając, żeby Izraelczycy nie zachowali się tak jak Amerykanie, czyli nie uruchamiali całej swojej siły pod wpływem emocji, pod wpływem żądzy odwetu i tym samym uniknęli popełnienia błędów takich jak amerykańskie. W samym Izraelu, i tu muszę powiedzieć, że premier Netanyahu jest bardzo konsekwentny, Izraelczycy chcą po prostu w tym żądzy zemsty doprowadzić do rozwiązania militarnego i to robią nie oglądając się na koszty, nie oglądając na opinię publiczną, również w samym Izraelu, bo przecież też tam dochodzą do głosu coraz częściej środowiska, które uważają, że po prostu Izrael z tą nieproporcjonalnością reakcji zdecydowanie przesadza. No ale również to są przede wszystkim środowiska w całym społeczności międzynarodowej. Na Zachodzie widzimy demonstracje, jakie się tutaj odbywają. Natomiast wydaje się, że wraz w tej chwili z tym drobnym postępem, jaki jest w stanowisku Izraela, czyli zgodą na te pauzy humanitarne, które oczywiście specjalnie nie rozwiązują problemów humanitarnych, jakie są w Gazie. Wchodzimy jakby w początek nowego etapu tego konfliktu, który być może będzie oznaczał większą rolę rozwiązań politycznych. Jutro w Arabii Saudyjskiej odbywa się szczyt Organizacji Konferencji Islamskiej, a pojutrze szczyt Ligi Państw Arabskich. No, nie sądzę, żeby tutaj doszło do jakichś przełomowych sytuacji, ale z tego, co już wiemy w tej chwili, to Arabia Saudyjska zdecydowanie też przygotowuje się, żeby na tych szczytach postawić jednoznacznie sprawę tego stanowiska całego 57 krajów w końcu reprezentujących 1,3 mld ludności dotyczący w ogóle samej agresji w tej chwili, czy o działań operacyjnych w Gazie, przerw humanitarnych, jakiegoś przejścia już do działań politycznych. Z tym wiąże się jeszcze jedna bardzo, bardzo ważna sprawa. Atak Hamasu terrorystyczny na Izrael 7 października spowodował, że toczące się rozmowy na temat normalizacji saudyjsko-izraelskiej, połączone razem z pakietem rozmów dotyczących nowego porozumienia Paktu Bezpieczeństwa między Stanami Zjednoczonymi a Arabią Saudyjską, no zostały zatrzymane. Ostatnio politycy w Riyadzie kilkakrotnie odnotowywali, że te propozycje i ich stanowisko w tej sprawie leży na stole, nie zostały karty zabrane, czyli po prostu oczekują również od Izraela pewnej elastyczności, która pozwoliłaby przejść do jakiegoś rzeczywiście etapu już rozwiązań politycznych. Wszystkie te kraje, łącznie z Arabią Saudyjską, która w świecie arabskim odgrywa rzeczywiście rolę wiodącą, boją się z jednej strony, że działania Izraela na terytoriach palestyńskich doprowadzą do kolejnego eksodusu ludności palestyńskiej, do wysiedleń, tym samym przenosząc, eksportując problemy bezpieczeństwa do całego obszaru sąsiedztwa, a z drugiej strony boją się, że dalszy rozwój wydarzeń, tak zapalny, który już obejmuje przecież nie tylko Gazę, ale w mniejszym stopniu, ale cały szereg innych frontów, doprowadzi do rozszerzenia konfliktu, no z trudnymi w ogóle do przewidzenia, ale na pewno drastycznymi konsekwencjami dla całego obszaru, a być może całego świata.
No, na Bliskim Wschodzie rzeczywiście frontów otwartych jest obecnie bardzo wiele, ataki docierają do Izraela z bardzo wielu stron, ale jednak tutaj o tej roli Stanów Zjednoczonych chciałabym z ambasadorem Nowakowskim chwilę porozmawiać, bo ja dzisiaj przeczytałam taką wypowiedź Daniela Frieda, tak, no, byłego ambasadora Stanów Zjednoczonych w Polsce, weterana amerykańskiej dyplomacji, można powiedzieć, który powiedział coś takiego, że on właściwie rozumie decyzję Joe Bidena, który od początku dał niejako carte blanche Izraelowi na to, żeby używał wszelkich możliwych środków do tego, aby się bronić. Joe Biden mówił przecież, że Izrael ma nie tylko prawo, ale przede wszystkim obowiązek obrony swojego terytorium, które zostało zaatakowane. Z drugiej strony jednak mówi się obecnie o dosyć dużej nieudolności Stanów Zjednoczonych. Odbiera się tą politykę tego gaszenia pożaru, na który dało się przyzwolenie na początku, jako dużą porażkę amerykańskiej dyplomacji. Te wizyty sekretarza Blinkena na Bliskim Wschodzie, no, a przede wszystkim też sondaże poparcia w Stanach Zjednoczonych, które właściwie no, dla Joe Bidena nie wróżą świetlanej przyszłości w nadchodzących wyborach prezydenckich. W takim razie, panie ambasadorze, czy z pana punktu widzenia, dyplomatycznego punktu widzenia, jest to nieudolność, czy jest to rzeczywiście jakaś zniuansowana gra polityczna, o której dzisiaj mówił między innymi ambasador Fried?
No ja się z moim przyjacielem Danem Friedem zgadzam, że to jest gra polityczna, natomiast ja bym zaczął od pewnego cytatu, który mi się niesłychanie podobał. O ile pamiętam, Washington Post ze 2 tygodnie temu ukazał się taki artykuł Roberta Gatesa, byłego sekretarza obrony, i to sekretarza obrony zarówno w rządach demokratycznych, jak republikańskich, bo on był i u Busha, i u Bidena, i u Obamy sekretarzem obrony. Gates stwierdził, że sytuacja przypomina mu taki wielki lejek globalny, gdzie do tej szerszej części tego lejka wpadają dziesiątki konfliktów, a na dole stoi 8 facetów w Waszyngtonie, którzy muszą te konflikty rozwiązywać, i to już zaczyna ich pomału przerastać w sensie nawet takim czysto fizycznym. Więc pamiętajmy, znaczy ja powiem, dlaczego o tym mówię? Dlatego, że wojna Hamasu z Izraelem, Izraela z Hamasem, jakbyśmy tego nie nazwali, jest częścią pewnej globalnej eskalacji czy piramidy konfliktów. Globalnej piramidy konfliktów, w którym jest zarówno wojna Rosji przeciwko Ukrainie, jest cały splot konfliktów w zachodniej Afryce, są narastające napięcia południowoamerykańskie, więc Bliski Wschód jest jednym z elementów tej całej układanki i stąd takie, a nie inne amerykańskie decyzje, między innymi decyzje, które tak naprawdę nie satysfakcjonują żadnej ze stron tego konfliktu, dodajmy, dlatego że Izraelczycy są wściekli, że Amerykanie im wiążą ręce, no mówiąc w pewnym uproszczeniu, a z kolei państwa arabskie są wściekłe, że Amerykanie wspierają Izraelczyków, nie wspierając ludności palestyńskiej Gazy. Ale zaczynając od samego początku, no to przecież ten atak Hamasu to nie był wybryk paru nieprzytomnych terrorystów. Tak samo zresztą jak odpowiedź Izraela, się trochę z ekscelencją ambasadorem Płomińskim nie zgodzę, to nie jest zemsta. To jest odpowiedź wojskowo-polityczna, myślę, że przemyślana w jakimś sensie. Oczywiście zaraz do tego nawiążę, pewnie przemyślana w dużej mierze w takim modelu, żeby ocalić głowę Bibiego Netanjahu, bo jego pozycja w Izraelu nie była za mocna, w tej chwili jest głęboko zagrożona. Natomiast co do Amerykanów, no oni właśnie siedzą u wylotu tego lejka i pomału nie bardzo wiedzą, co mają z tym fantem zrobić, bo Amerykanie. Tutaj pan ambasador Płomiński powiada, że ich pozycja na Bliskim Wschodzie słabła. Tak, ale słabła właściwie po części z ich wyboru. To znaczy Stany Zjednoczone od momentu, kiedy przestały być uzależnione od ropy bliskowschodniej, czyli przestały być wielkim importerem bliskowschodniej ropy, właściwie przecież Amerykanie nam w różnych oficjalnych rozmowach od lat mówili, że wy, Europejczycy, powinniście dużo mocniej zaangażować się w stabilizację sytuacji na Bliskim Wschodzie, bo my tam właściwie mamy jeden interes, obronę Izraela. I ta obrona Izraela, zresztą tutaj Biden jest w sytuacji szczególnie trudnej, bo w obronę Izraela oczywiście tradycyjnie, historycznie dużo bardziej zaangażowane były środowiska republikańskie niż demokratyczne. Demokraci byli zwykle dość krytyczni, szczególnie wobec rządów Netanjahu, które, no, powiem szczerze, bardzo mi przypominają model polski, węgierski czy turecki rządzenia. W każdym razie w wielu punktach Bibi usiłuje naśladować te świetlane wzory rządzenia. Niemniej Hamas uderzył głównie po to, nie po to przecież, żeby bronić ludności palestyńskiej, bo doskonale szefowie Hamasu zdawali sprawę, czym to się skończy. Natomiast uderzył po to, żeby bronić interesów, i tu pytanie czyich. Bo to uderzenie zostało wykonane przecież po to, żeby przewrócić porozumienia abrahamowe, żeby przewrócić rozmowy na temat nawiązania stosunków dyplomatycznych saudyjsko-izraelskich i tak dalej. Przypominam, że 2 tygodnie przed, w połowie września, 2 tygodnie przed atakiem Hamasu mniej więcej, Jake Sullivan, pytany przez dziennikarzy o sytuację na Bliskim Wschodzie, stwierdził, że jest właściwie znakomicie, że jeszcze nigdy nie było tam tak spokojnie.
Brzmi to ironicznie dosyć w realiach tego, co dziś obserwujemy.
No nie, tylko tam było spokojnie. To zostało świadomie wysadzone w powietrze w interesie tak naprawdę czyim? W interesie Rosji, w interesie Chin przede wszystkim. Myślę, że warto tutaj popatrzeć na związki Hamasu i Iranu, który tu był chyba też spiritus movens w przygotowywaniu tego ataku. Związki tego kraju i tej organizacji, zarówno z Rosjanami, jak i z Chińczykami, bo to jest po prostu otwarcie kolejnego nieprawdopodobnie groźnego frontu. I rzeczywiście wszystko wskazuje na to, że Liga Państw Arabskich skonsoliduje się w antyizraelskim nastawieniu. Wszystko wskazuje na to, że układające się jako tako relacje turecko-izraelskie też zostały właściwie zepchnięte do sytuacji sprzed kilku lat, czyli takiego bardzo dużego chłodu, i że świat zachodni będzie w istotnym stopniu podzielony wobec tego, co się dzieje. To znaczy ja muszę powiedzieć, że nie mam cienia empatii dla strony palestyńskiej, ponieważ to, co zrobił Hamas, ten atak był czymś tak skrajnie obrzydliwym, że uderzenie Al-Kaidy w Stany Zjednoczone to była elegancka dyplomacja w porównaniu z tym skrajnym bandytyzmem, którego dopuścili się hamasowcy i którego się nadal dopuszczają. Ja przypominam, że wśród tych kilkuset zakładników są 240 chyba dokładnie.
Tak.
Są małe dzieci, są niemowlęta, są kobiety, są cudzoziemcy, a jednocześnie ten rajd Hamasu był rajdem dobrze przygotowanym z założeniem okrutnego wymordowania tysięcy cywilów w Izraelu. Więc no, jak Izrael mógł zareagować? Przecież gdyby Netanyahu nie zareagował tak, jak zareagował, to społeczeństwo izraelskie by go zmiotło, bo i tak jego władza się chwiała. Z kolei, co mają zrobić Amerykanie? Amerykanie i częściowo Europejczycy, częściowo, bo tutaj jest podział, traktują Izrael trochę jak taką kropelkę Zachodu w bardzo niestabilnym świecie. Ja wolę określenie Środkowy Wschód, którego używają anglosasi, niż Bliski Wschód, bo on jest nieszczególnie bliski, a za to jest mocno środkowy. Całego tego kotła na Środkowym Wschodzie. Przecież myślę, że jednym z elementów takiego politycznego przygotowania do tego ataku Hamasu to było porozumienie irańsko-saudyjskie zorganizowane pod egidą Chin. I ja bardzo bym przestrzegał przed postrzeganiem tego konfliktu jako czegoś oddzielonego od tej toczącej się coraz bardziej globalnej, wciąż jeszcze zastępczej wojny.
Tak, ale ja,
Tak,
jeśli
bardzo proszę,
można,
panie ambasadorze, i przejdziemy.
wydaje mi się, że trzeba tutaj dodać parę rzeczy, których brakuje. Można dyskutować, czy to jest zemsta izraelska, czy nie. Nie stronie palestyńskiej, bo to jest część tylko strony palestyńskiej, tutaj Hamas, i też powinno to precyzyjnie wybrzmieć. No ale od starożytności Bliskiego czy Środkowego Wschodu i kodeksu Hammurabiego było oko za ząb, oko za oko i ząb za ząb. Natomiast nawet wówczas nie było mowy o wielokrotności tej reakcji, która zresztą na świecie budzi ogromne kontrowersje i jednoznaczne oskarżenia wobec Izraela, dotyczące po prostu łamania humanitarnego prawa międzynarodowego, i tutaj niestety się od tego daleko nie da uciec,
Ale
mimo całej
panie ambasadorze,
okropności.
jedno zdanie tylko wtrącenia. No, jak można nie łamać tego prawa humanitarnego w sytuacji, kiedy Hamas swoje wyrzutnie rakietowe umieszcza pod placem zabaw albo pod szpitalem?
Generalnie rzecz biorąc, i tak wkrótce Gaza zostanie przez Izrael zajęta, a przynajmniej spacyfikowana, i kwestia po prostu rozłożenia w czasie tych akcentów, po prostu wojskowych, już wydaje się być realna. A poza tym chyba też no, trudno dyskutować z sekretarzem generalnym Organizacji Narodów Zjednoczonych czy z rezolucjami Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych, gdzie wynik po prostu głosowania dotyczący Gazy też przecież był dość jednoznaczny. I tutaj te odniesienia, które prezydent Biden przekazał w Izraelu, o których ja wspominałem, sądzę, ja o tym pisałem po prostu, jak sobie właśnie tutaj wyobrażam te błędy amerykańskie i w jakim stopniu one mogą się odnosić również do reakcji Izraela i tej obecnej, i to, co jest w przyszłości. A tutaj również, podobnie jak w przypadku Stanów Zjednoczonych kiedyś, no również chyba Izrael nie ma żadnego planu, co ma być po zakończeniu, już po wyeliminowaniu Hamasu. I druga sprawa, która tutaj wymaga też uzupełnienia, niezależnie od wszystkich uwarunkowań globalnych, regionalnych gry sił, jaka odbywa się na Bliskim Wschodzie, to jednym z bardzo istotnych elementów decyzji Hamasu o wykonaniu tego potwornego ataku terrorystycznego na Izrael była świadomość, że wraz z normalizacją saudyjsko-izraelską praktycznie rzecz biorąc oddala się, czy w ogóle niknie perspektywa rozwiązania problemu palestyńskiego poprzez dwupaństwowość w Palestynie, czyli utworzenie kiedyś tam państwa palestyńskiego w jakiejś przewidywalnej perspektywie. I tutaj przy tych uwarunkowaniach globalnych nie możemy jednocześnie ignorować tych nastrojów po prostu paru milionów Palestyńczyków, bo Hamas jest tylko fragmentem przecież rzeczywistości, którzy żyją w konkretnych warunkach. Co więcej, to o czym mówimy tutaj, o tej reakcji izraelskiej, to również w coraz większym stopniu znajduje wyraz w reakcjach w samym Izraelu. Przedwczoraj był apel 1500 intelektualistów izraelskich, którzy apelowali i do Izraelczyków, i do świata, mówiąc, że nie można traktować krytyki rządu izraelskiego jako przejawów antysemityzmu. I to wybitne, rzeczywiście ogromne grono izraelskich intelektualistów to zrobiło. Czyli tu mamy do czynienia z różnymi innymi racjami. Ja też wielokrotnie zwracam uwagę w różnych kontaktach, które się w tej chwili odbywają, że bardzo często w Polsce mamy tendencję do opowiadania się po jednej albo po drugiej stronie konfliktu i przejmowania jej narracji. Natomiast bardzo często zapominamy, że my mamy tam też własne interesy bardzo istotne, importujemy z tego regionu, jakby go nie nazywać, problemy i one w przypadku rozszerzenia konfliktu mogą być dramatyczne i dla Polski, i dla Unii Europejskiej. W związku z tym, tym bardziej ważne jest, żeby pewną taką jednak, na ile tylko jest to możliwe w danej sytuacji, z chłodnym podejściem po prostu i poprzez pryzmat również własnych interesów obserwować to, co się dzieje, a przede wszystkim myśleć, co ma być po Gazie, żeby po prostu za jakiś czas, bo Hamasu można zniszczyć jako organizację. Amerykanie 20 lat walczyli z terroryzmem w różnej postaci, bo przecież różnego rodzaju mutacje powstawały i niestety z tej walki jeszcze końca nie widać. Także tutaj też musimy sobie po prostu te wszystkie elementy w miarę obiektywnie, na ile to jest oczywiście możliwe w warunkach, w jakich funkcjonujemy, poukładać.
O tym, jak ze wszechmiar brutalny jest to konflikt, ostatnio rozmowę na ten temat odbył właśnie obecny z nami dr Tomasz Gajewski z Bartłomiejem Radziejewskim w cyklu Pomówmy Realnie, do którego obejrzenia serdecznie Państwa zapraszam. Natomiast właśnie z panem doktorem Gajewskim chciałabym jeszcze pociągnąć ten wątek rozwiązania na dzień ewentualnie po zakończeniu wojny Izrael-Hamas, ponieważ do bardzo ciekawej sytuacji dzisiaj doszło. Ja sobie tutaj do południa na przykład natrafiłam na taką informację pochodzącą z ust dosyć ważnych w Izraelu, bo z ust samego Benjamina Netanyahu, który mówi o tym, że Izrael nie chce ponownie okupować Strefy Gazy po wojnie, to powiedział w wywiadzie dla telewizji Fox News. Natomiast już kilka godzin później powiedział o tym, że siły obronne Izraela jednak będą kontrolować enklawę. W takim razie, panie doktorze, zastanówmy się, czy w ogóle która z opcji obecnie leżących na stole, czy w ogóle jakaś opcja na stole obecnie jest obecna w kwestii rozwiązania tego sporu?
Nie sądzę, żeby. Znaczy, Benjamin Netanyahu rzeczywiście mówił w ostatnich dniach raz tak. Natomiast w momencie, w którym w ogóle przedostała się do wiadomości publicznej, zdaje się, w wywiadzie dla stacji ABC, on stwierdził, że ta Gaza, że Izrael będzie tam miał jakąś formę kontroli bezpieczeństwa w czasie nieograniczonym. I najpierw odezwali się Amerykanie, którzy powiedzieli w bardzo zdecydowanym języku. I powiedział to, zdaje się, sam Antony Blinken, że nie ma takiej możliwości, to znaczy nie możemy mówić, nie ma w ogóle czy w zestawie celów, czy w zestawie tych ewentualnych parametrów wyjściowych tej sytuacji, kiedy kurz opadnie, nie ma mowy o reokupacji Strefy Gazy przez Izrael. I z punktu widzenia i Izraela, i Strefy Gazy, to byłoby najlepsze rozwiązanie. Natomiast czy Benjamin Netanyahu i jak będzie wyglądała, bo ja się zgadzam tutaj z tym, co mówili panowie ambasadorowie, że nie ma tej endgame strategy, prawda? Izraelczycy po prostu weszli, bo wejść musieli, to było jasne. Jeśli mógłbym dodać to z mojej perspektywy, przy tego typu skali zamachu terrorystycznego, skali liczby ofiar i bestialstwa, to no, trudno jest oczekiwać od Izraelczyków reakcji w 100% proporcjonalnej. Na pewno tam są ogromne emocje i to jest bardzo niebezpieczne. Zresztą w narracji mówienie o tym, że jest to kolejna wojna o przetrwanie Izraela, no jednak tutaj to jest zdecydowanie za dużo i to jest bardzo szkodliwe z punktu widzenia ogólnego. Natomiast no, trudno też dziwić się temu, że zareagowali tak, jak zareagowali na największą jednostkową stratę obywateli od Holokaustu z punktu widzenia tego, co tam się wydarzyło. Natomiast jeśli chodzi o to, jak będzie wyglądała Gaza, ja bym chciał wiedzieć, chciałbym odpowiedzieć na, nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie. Natomiast jeśli mógłbym jeszcze nawiązać do tego, co mówili panowie ambasadorowie, ja proszę wybaczyć, ale ja się posłużę jakąś analogią historyczną, bo to, co się w tej chwili dzieje, w największym stopniu przypomina mi kazus z początku lat 80. i interwencji i dyplomatycznej, i wojskowej amerykańskiej w Libanie, o którym pewnie sobie chwilę pomówimy jeszcze później w kontekście Hezbollahu. I wtedy też ta interwencja, czy kontekst tej interwencji Hezbollah, tam on funkcjonował, bo wtedy się rodził zresztą. Ale Amerykanie teraz nie zareagowali emocjonalnie i z punktu widzenia jakby tego, wiecie Państwo, bo Ronald Reagan wówczas mówił to publicznie, że on nie chce, żeby symbolem wojny w Libanie domowej, też z udziałem Izraelczyków, bo oni wtedy dokonali tego Libanu inwazji, żeby wygonić stamtąd OWP zresztą, oblegali zachodni Bejrut, wkraczali do tego zachodniego Bejrutu, mieliśmy masakrę w obozach dla uchodźców Sabra i Shatila. I Reagan powiedział, że on nie chce, żeby symbolem tej wojny było spalone dziecko bez rączek i nóżek. I Reagan wtedy reagował bardzo mocno emocjonalnie, popełniał błędy z punktu widzenia tego, z jakim mandatem wysyła tam piechotę morską. Ta piechota morska bardzo mocno tam oberwała. Dyplomacja wohodłowa też się toczyła. Tam wtedy działał specjalny wysłannik amerykański, ambasador Philip Habib, który dokonywał tam prawdziwych cudów, jeśli chodzi o zawieszenie broni. Ja myślę, że o tym sobie jeszcze powiem, bo sama koncepcja zawieszenia broni jest czymś no niezwykle trudnym do zdefiniowania, a jeszcze w kontekście takiego konfliktu jest praktycznie niemożliwe. Więc wydaje mi się, że Amerykanie grają swoją grę i myślę, że to jest uporządkowane, bo oni gaszą pożary. Ta dyplomacja wahadłowa i ten naprawdę bardzo intensywny strumień działań, musimy pamiętać, że to nie był tylko i wyłącznie sekretarz stanu, ale to był także szef CIA, a to już jest bardzo mocne, bardzo silne jakby dokapitalizowanie w ogóle całego tego wysiłku. Więc wydaje mi się, że Amerykanie, podobnie jak Izrael, musiał zrobić to, co zrobił. Przy całej mojej krytyce do Benjamina Netanyahu, bo nie mam zbyt wysokiego zdania o jego polityce zagranicznej, jak też sobie przygotowując chociażby niezbędniki zagraniczne, obserwowałem, jak narasta ta sytuacja, bo to było widać. To było widać i też było widać, że oczy Izraela są zdecydowanie na zachodnim brzegu, a nie na Strefie Gazy. I to, co powiedział Jake Sullivan, oczywiście się mylił, ale no, jednak rzeczywiście tak było, bo jakbyśmy spojrzeli na panoramę regionu wówczas, to oprócz jakichś zwyczajowych, takich niewielkich mikrokonfrontacji tu czy tam, zasadniczo był spokój. Nawet Jemen zaczął się normalizować. Oczywiście normalizację tego konfliktu trzeba ujrzeć w kontekście jemeńskim. Z naszej perspektywy to jest żadna normalizacja, ale jednak coś zaczęło się dziać. Były jakieś rozmowy, były negocjacje i tak dalej, i tak dalej. Więc rzeczywiście było spokojnie. I tutaj w 100% zgadzam się też z panem ambasadorem Nowakowskim, że ktoś wysadził to w powietrze, bo po prostu no, to by godziło w jakieś interesy. Możemy dyskutować, czyje ręce tam były. Oczywiście wiadomo, w którą stronę kierują się podejrzenia, i to jest jasne. Jeśli mógłbym jeszcze nawiązać do samego
Proszę
tego
bardzo.
ataku, to Hamas po pierwsze, znaczy w momencie, w którym ten atak był dokonywany, dziwnej awarii doznały balony wywiadowcze, balony rozpoznawcze, które sobie wiszą nad Strefą Gazy i skanują prawdopodobnie całe spektrum elektromagnetyczne. Mało tego, ja nie chcę nazywać bojownikami Hamasu, znaczy członków Hamasu bojownikami Hamasu, bo są terroryści, a to nie jest ruch oporu. Oni dysponowali kolorowymi mapami instalacji wojskowych izraelskich, na przykład instalacji należących do dywizji Gaza, Ja nie wiem, czy to zostało potwierdzone, bo przyznam szczerze, że mnie też porwał impet wydarzeń, ale tam porwany ze swojego domu został dowódca tak zwanej Depth Force. Ja nie sądzę, żeby to był przypadek, że poszli akurat do niego. W związku z czym tego typu informacje, no to są informacje zdobyte agenturalnie, prawda? Czy Hamas był w stanie zdobyć takie informacje agenturalne, spenetrować izraelskie IDF, Cahal? Nie był. Nie sądzę, żeby był Iran też tak głęboko penetrować struktury izraelskie. Natomiast pewne państwo graniczące z nami od wschodu i czyniące bardzo wiele kłopotów Europie i całemu światu euroatlantyckiemu już ma. W związku z czym to można sobie w jakiś sposób odcyfrować. I teraz z punktu
Chyba pan
widzenia.
doktor myśli o naszym północnym
Tak,
sąsiedzie, nie
przepraszam,
wschodzie.
oczywiście. Posługiwałem się tym na wschód od Europy. Natomiast nasz północny sąsiad, niezbyt długa granica, ale jednak znacząca. Więc w tym kontekście jak mówimy w ogóle o czymś, co będzie po konflikcie, jak myślimy o tej Gazie postkonfliktowej, to Amerykanie no już tutaj powiedzieli, jaki jest ich generalny zamysł. To znaczy na pewno zjednoczone, oczywiście nie w sensie fizycznym, bo to nie da się zjednoczyć tych ziem Strefy Gazy i zachodniego brzegu Jordanu, bo one są po prostu geograficznie oddalone, ale jednak mówimy o tym, że Amerykanie sobie życzą, żeby to autonomia palestyńska sprawowała administrację nad jednym i na drugim terenie. Mówimy tutaj o tym klasycznym two-state solution, prawda, dwa państwa dla dwóch narodów. Czy to będzie możliwe? Nie mam pojęcia. Ja nie wiem, czy ktokolwiek jest w stanie odpowiedzieć na to pytanie, bo my nie wiemy do końca. Znaczy wiemy, jak się skończy ten konflikt. Hamas zostanie usunięty z równania i na pewno nie będzie stanowił tego typu siły zdolnej przeprowadzać ataki tego typu. Idea, która Hamas zasila, nie zostanie zniszczona izraelskimi pociskami kierowanymi, tylko prawdopodobnie wróci jeszcze gorsza. Tak samo jak Al-Kaida została zdruzgotana w sensie powiedzmy quasi-militarnym, a ta idea wróciła w postaci Daesh, w postaci Państwa Islamskiego i była jeszcze gorsza.
I tysiąca innych ugrupowań.
Dokładnie. Więc tutaj to możemy, wydaje mi się, przyjąć za pewnik. I w tym kontekście, oczywiście, bez Hamasu będzie szansa na to, żeby to w jakiś sposób uregulować. Pytanie, kto będzie miał na tyle energii i pieniędzy, żeby inwestować kapitał, ten realny finansowy, ale też kapitał polityczny, żeby być kimś, kto, no powiedzmy, no jest mecenasem tego procesu, jeśli mogę tak powiedzieć, brakuje mi słowa. Czy będą to Saudyjczycy? Nie wiem. Czy Europa będzie miała siłę na to? Nie mam pojęcia. Co będzie z Amerykanami, jeśli, mam nadzieję, że nie, i teraz, no wybaczcie Państwo, ale będę tutaj otwarty, mam nadzieję, że opcja MAGA w Stanach Zjednoczonych nie wygra, dlatego że z naszej perspektywy byłoby to wręcz katastrofalne w niektórych aspektach. W związku z tym też nie możemy wiedzieć tego i trudno tutaj zawyrokować. Bo nie sądzę, żeby ta operacja w tej intensywności potrwała jeszcze bardzo długo. Zresztą eksperci oceniają, że to będzie kilka tygodni, około miesiąca, ale to będzie faza, prawda? Następna faza się rozpocznie. Hamas będzie ścigany i jego członkowie będą likwidowani praktycznie wszędzie. Jaka będzie jeszcze reakcja państw, powiedzmy, czy podmiotów, które otaczają Izrael, to też jest kolejna niewiadoma. Ja sądzę, że nawet jeśli mamy takie założenia wyjściowe, że autonomia palestyńska na powrót obejmuje administrację i nad zachodnim brzegiem, i nad Strefą Gazy, no to jeszcze musimy wziąć pod uwagę dynamikę wewnątrzizraelską, bo Netanyahu i te jego przystawki religijne, skrajnie fundamentalistyczne państwa, partia, no trzeba tak to określić, no im będzie trudno to zaakceptować, a jeśli Benjamin Netanyahu będzie w jakiejkolwiek konfiguracji politycznej chciał przetrwać, to będzie musiał korzystać z ich głosu. Nie sądzę, żeby on się obronił. No ale pytanie, kto przyjdzie po nim i też jaki będzie miał zamysł wobec tego, jak Gaza ma wyglądać.
Do głosu.
No i jeszcze
Nie.
jedno pytanie jest, jak można w ogóle będzie urządzić sprawy Gazy na jej gruzach, bo przecież to, co już w tej chwili Gaza sobą reprezentuje, no to jest w wielu miejscach sytuacja, powiedzmy sobie, podobna do Warszawy po powstaniu warszawskim. I
Ale ma równie dobrze Mariupola.
A równie dobrze
Albo
Mariupola,
Aleppo.
oczywiście, także tutaj takich przykładów można dać, no ale zawsze polskie są bliższe sercu. I myślę, że to jest dobre określenie. Natomiast jak to ma będzie po prostu wyglądać w przyszłości, nikt nie wie, chociaż tu jest szansa, gdyby ze strony przede wszystkim księcia następcy tronu Arabii Saudyjskiej, gdyby on w obecnej sytuacji okazał się mężem stanu i tutaj ten pokojowy wobec Izraela plan został podobnie uruchomiony razem z normalizacją,
Bo oczywiście nie od razu i nie kwestia jest tygodni, ale gdyby po stronie izraelskiej został znaleziony również partner, to można mówić po prostu o jakimś przełamaniu zaklętego kręgu tej wiecznej wrogości na Bliskim Wschodzie, no, która coraz bardziej jest dla nas również dotkliwa, bo przecież możemy sobie wyobrazić też, że w momencie jak Gaza będzie nie nadawała się do użytku dla wielkiej części jej mieszkańców, to oni wyemigrują. I dokąd wyemigrują, jakby nie patrzeć, większa jest z nich część, tak czy inaczej trafi do Europy. A jeśli ten konflikt zostanie rozszerzony, co jest w dalszym ciągu bardzo prawdopodobne, to z sąsiednich krajów ci również uchodźcy, którzy są, może się okazać, i tutaj pan ambasador ma całkowitą rację, że rosyjskie palce trzeba tutaj zdecydowanie widzieć, to może się okazać, że ten kryzys migracyjny ukierunkowany na Europę będzie dotyczył wielu milionów ludzi, którzy będą szukali po prostu w desperacji jakiegokolwiek kierunku ratowania się.
Do głosu pan, tak, pan ambasador Nowakowski, ja już tutaj przekazuję głos, tylko chciałam wrzucić jeszcze jeden temat, bo chciałabym, żeby się pan do niego odniósł. Mówił tutaj doktor Gajewski o tym, że no w tym momencie ciężko komukolwiek powiedzieć o tym, jakie rozwiązanie moglibyśmy wyobrazić sobie na czas po zakończeniu tej wojny, ale może, panie ambasadorze, rozwiązanie będzie wiadome już w najbliższą środę, bo Xi Jinping przecież leci do Stanów Zjednoczonych, dawno niewidziany gość. No i zastanawiam się tak, szczerze mówiąc, pierwsza myśl, która przyszła mi do głowy, jak przeczytałam tą informację, że po prostu jadą sobie narysować strefy wpływów na Bliskim Wschodzie z Joe Bidenem. Jak pan ocenia tę wizytę? Czy to jeszcze nie jest ten czas na nowe otwarcie Bliskiego Wschodu i podział w strefy wpływów?
Myślę, że Bliski Wschód będzie jednym z tematów rozmowy, ale nie najważniejszym. Ja muszę powiedzieć, że z pewnym zdziwieniem czytam, że właściwie Xi wygłosił kilka takich tekstów, no nieomal kapitulacyjnych przed wyjazdem do Stanów. W każdym razie wygląda na to, że wojnę nerwów i wojnę gospodarczą Chińczycy uznali, że na tyle przegrywają, czy na tyle dużo na tym tracą, że się chcą cofnąć o krok, ale ja chciałem o czymś jeszcze innym powiedzieć. Otóż pamiętajmy, że mamy w tej chwili przykład siłowego rozwiązania konfliktu nierozwiązywalnego. Przecież to, co zrobił Azerbejdżan w Górskim Karabachu, czyli absolutna czystka etniczna prowincji, która od 100 lat jest polem konfliktu, może bardzo zachęcać Izraelczyków do podobnej operacji, niestety. Bo w gruncie rzeczy Górski Karabach, który był no, jednym z pierwszych tego typu nierozwiązywalnych konfliktów zaraz po Palestynie, udowodnił, że jedynym sposobem na rozplątanie węzła gordyjskiego jest przecięcie go niestety. I niewątpliwie ten paradygmat użycia siły i skuteczność tego modelu użycia siły jest studiowana przez wszystkich uczestników konfliktu bliskowschodniego. To nie ma się co dziwić. Przypominam, że król Jordanii stwierdził, że jeżeli Izraelczycy wygnają Palestyńczyków z Gazy, to jest to wojna z całym światem arabskim. Prawdopodobnie tak, i to bynajmniej nie dlatego, że świat arabski nie lubi Izraela, tylko świat arabski boi się Palestyńczyków jak złego. No to, że Egipcjanie ich nie chcą wpuszczać, to jest też nawet na poziomie humanitarnej ochrony, to znakomicie pokazuje, jaki to jest potworny problem. Problem rzeczywiście chyba nierozwiązywalny, bo oczywiście ruiny Gazy. Ja porównałem to z Mariupolem, panie ambasadorze, świadomie, dlatego że poza konfliktami, które w tej globalnej wojnie zastępczej, poza kwestią polityczno-militarną, My, rozumiem, przez tę Europę, Stany Zjednoczone, czy Australię, czy Japonię, stoimy przed zadaniem odbudowywania coraz większej części świata, która została zniszczona w sposób zupełnie nieprawdopodobny. Więc to jest również kwestia taka, że dżentelmeni, którzy siedzą w bankach nowojorskich, londyńskich, Bóg wie jakich, zaczną się zastanawiać, czy te rachunki się będą spinały, jak będziemy musieli inwestować gigantyczne pieniądze w odbudowę krajów upadłych albo na półupadłych, jak w wypadku Ukrainy. Także to jest olbrzymi problem, a ja wracając do tego, co pani Gabriela powiedziała, ja myślę, że my nie doceniamy nie tylko ręki rosyjskiej, ale przede wszystkim ręki chińskiej, bo ta nowa oś zła jest przede wszystkim oparta o Pekin. Pekin prowadzi politykę dużo rozsądniejszą niż Rosjanie, ale to jest polityka tak samo obliczona na destabilizację świata zachodniego, jak polityka rosyjska, tylko Rosjanie robią to za pomocą cepa, a Chińczycy za pomocą sprawnej dyplomacji. Więc natomiast Xi rzeczywiście ostatnio mówił dwukrotnie, że nie jest w interesie chińskim konfliktowanie się ze Stanami Zjednoczonymi, prawdopodobnie wybiera się do Waszyngtonu w roli gołąbka pokoju.
Ja jeszcze chciałam tutaj o kolejnym z gołąbków pokoju chwilę porozmawiać i wrzucić temat prezydenta Erdogana, prezydenta Turcji, bo ja mam wrażenie, drodzy panowie, że prezydent Erdogan przeżywa obecnie swoje momentum, jeśli chodzi o ten konflikt izraelsko-palestyński. On od samego początku jest bardzo aktywny. Tureckie media, jak prześledzimy sobie relacje, na przykład agencja Anadolu, ona bardzo, bardzo skrupulatnie codziennie informuje o atakach izraelskich na Palestyńczyków. Nie ustaje w wysiłkach o informowanie o ilości ofiar, chociażby o atakach na szpitale, na szkoły, na dzieci palestyńskie. A prezydent Turcji bardzo, bardzo głośno wspiera działania Hamasu, wspiera Palestynę. Ostatnio na.
Uznaje Hamas oficjalnie za ruch narodowy wyzwoleńczy, a nie
Tak,
organizację
tak.
terrorystyczną.
Nazywa ich bojownikami
Ale
o wolność.
wcześniej wspierał, bo była niesłychanie aktywnie zaangażowany we wsparcie Azerbejdżanu w wojnie z Armenią.
Zgadza się. No, prezydent Turcji Hamas określa, jak pan ambasador Płomiński wspomniał, właśnie bojownikami o wolność. Ostatnio na lotnisku Atatürk'a w Stambule odbył się duży wiec poparcia Palestyny, na którym prezydent Erdogan wystąpił w takiej charakterystycznej chuście z flagami Palestyny i Turcji obok siebie. Mówiąc o tym i bardzo, bardzo wyraźnie też porównywał na przykład sytuację Palestyny, Strefy Gazy obecnie, do sytuacji Turcji po I wojnie światowej na przykład. Mówił o tym, że Gaza to w tym momencie taka turecka Adena, tutaj czerpiąc z porównań historycznych. Panie ambasadorze, do pana ambasadora Płomińskiego kieruję pytanie. Chciałbym zapytać, czy w takim razie co, no, prezydent Erdogan przeżywa swój naosmański sen w tym momencie i próbuje zjednoczyć muzułmanów przeciwko Izraelowi?
On go przeżywa od kilkunastu lat. No to jest taki hawk of peace, ale to jest wyznacznik całej polityki erdoganowskiej.
Tak,
Przepraszam,
była
się
nawet taka
wtrąciłem.
ciekawa książka byłego premiera z ramienia AKP Ahmeta Davutoğlu, Głębia strategiczna, w której on tę właśnie ideę neoosmanizmu wykłada. Ale panie ambasadorze Płomiński, proszę bardzo.
Ja sądzę, że jest zazwyczaj przy tego rodzaju konfliktach są dwa podejścia. Z jednej strony są obawy o konsekwencje, a z drugiej chęć rozegrania przy okazji swoich interesów. I w przypadku Turcji występuje, jak sądzę, jedno i drugie. Turcja w ostatnich latach miała najróżniejsze zwroty na Bliskim Wschodzie, i w Syrii, i w Iraku, i w relacjach z Iranem, no i przede wszystkim w relacjach z Izraelem, gdzie na zasadzie wahadła, no raz te stosunki się polepszały, raz się pogarszały. Turcy mają do ugrania bardzo wiele na Bliskim Wschodzie, przede wszystkim w Syrii, również w Iraku. No cały czas tutaj mamy do czynienia z kwestią kurdyjską, również z tą kwestią jest bardzo silnie związana rola Rosji w Syrii, z którą również liczą się przecież Izraelczycy i te napięcia ostatnio bardzo silne w relacjach izraelsko-rosyjskich, zresztą w jakimś stopniu przenoszone również do Moskwy, one pokazują, że również w tym zakresie no, jest mnóstwo niewiadomych, z którymi będziemy mieli do czynienia w najbliższych tygodniach i w najbliższych miesiącach. A jednocześnie no, wszystkie kraje regionu, praktycznie rzecz biorąc, zwłaszcza kraje arabskie, no zobaczcie Państwo, mija ponad miesiąc od rozpoczęcia tutaj kryzysu i dopiero teraz zwoływany jest szczyt Ligi Arabskiej. Zwoływany jest szczyt Organizacji Konferencji Islamskiej. Podejmowane są inne kroki. Te kraje po prostu też no, nie są chyba jednoznacznie przekonane, jak ten konflikt się rozwinie. Bo my też no, tutaj było zaznaczone, że ten konflikt odbywa się na wielu frontach, z których ten libański, syryjski, iracki czy jemeński są mniej aktywne, czyli te fronty, które w jakimś stopniu są związane z Iranem. O skali po prostu zagrożeń, które również Turcja musi brać pod uwagę, z jednej strony jako kraj NATO, a z drugiej no też nie zawsze prowadzący kraj taką natowską politykę w rejonie, jest w tej chwili już ogromna obecność militarna Stanów Zjednoczonych. To są nie tylko w bazach ponad 50 tysięcy żołnierzy, którzy byli tam wcześniej, ale uzupełnienia, dodatkowe dwa zespoły z lotniskowcami, okręt podwodny, cały szereg jeszcze wzmocnień w poszczególnych krajach, zwłaszcza Półwyspu Arabskiego. Jest to element niewątpliwie odstraszania, ale jednocześnie też element narastania tej eskalacji, która no, w przypadku ewentualnego konfliktu będzie decydowała o jego zakresie.
Ale też wspomniał Pan o konferencji Organizacji Współpracy Islamskiej. Ona odbyła się w ostatni czwartek, jeśli dobrze pamiętam.
Jutro się odbywa w Riyadzie.
W Riyadzie, ale mieliśmy też ostatnie spotkanie w Uzbekistanie na przykład, gdzie prezydent Erdogan no, do krajów arabskich apelował, że no, drodzy przywódcy, musimy się zjednoczyć, jak nie teraz, to kiedy, tak? Więc tutaj kolejna taka próba przejęcia przywództwa przez Erdogana, ale chciałabym pana doktora Gajewskiego zapytać, bo mówimy tutaj o tym, że no, Izrael nie miał tak naprawdę innego wyjścia, tak? Jak odpowiedzieć brutalnie, odpowiedzieć z całą mocą Hamasowi. Tylko pytanie jest takie, czy ten Hamas da się całkowicie wyeliminować, bo mamy przykłady Państwa Islamskiego, mamy przykłady Al-Kaidy, które już od lat funkcjonują, zwiększają swoje wpływy, tam raz na jakiś czas pokazując się przy okazji ataków terrorystycznych. Czy to jest twór, który jest zwalczalny, czy taka hydra, której ten łeb będzie odrastał i odrastał za każdym razem, kiedy Izrael będzie próbował ich zwalczyć?
Złamać i sparaliżować, nawet jeśli założymy, że Hamas no, w pewnych przynajmniej wymiarach jest organizacją działającą sieciowo, w oparciu o ten model sieciowy bardziej rozproszony i tym samym trudniejszy do rozpracowania i trudniejszy do zlikwidowania czy sparaliżowania, to no, Izraelczycy nie poszli tam i nie są tam w tej chwili, zupełnie nie idą po omacku, bo oni musieli być gotowi na to, oni uruchomili i aktywowali plany, które gdzieś tam sobie w biurkach w sztabach IDF leżały, I plan tego typu opcji maksymalnej zniszczenia Hamasu z pewnością istnieje. Natomiast no, sparaliżuje się tą organizację, tak samo jak sparaliżowano Al-Kaidę. I ta Al-Kaida już po, ja wiem, że to trwało bardzo długo i pociągnęło są nieprawdopodobne konsekwencje i jeśli chodzi o straty cywilne i też no, katastrofy geopolityczne po drodze, które się przydarzały. No nie zmienia to jednak faktu, że z punktu widzenia takiego wojskowego czy quasi wojskowego, no mówimy o konflikcie asymetrycznym. To jest do zrobienia. Natomiast czy wyrośnie z tego Hamas 2.0, czy to będzie się nazywało Hamas Bis, czy jakkolwiek inaczej, to jest kwestia wtórna. Tak jak mówiliśmy w poprzedniej rundzie pytań, po prostu ta idea nie da się jej w cudzysłowie, zobaczcie Państwo sformułowanie, wybombardować. Nie ma takiej możliwości. To po prostu się w ten czy inny sposób odrodzi. Tym bardziej, że jest to zasilane fundamentalizmem religijnym, ale jest to też instrumentalizowane przez aktorów zewnętrznych. Oczywiście, tak jak żeśmy tutaj mówili, ja będę się upierał przy tym, że te rosyjskie ręce tutaj były. Natomiast musimy jeszcze pamiętać w tym kontekście o Islamskiej Republice Iranu, dlatego że Hamas stanowi jeden, nie kluczowy, to trzeba przyznać, ale jeden, ale bardzo ważny element tego, co Irańczycy sobie nazywają osią oporu, tą regionalną, a co jest, co też zresztą tak to Irańczycy zdaje się określali, wysuniętym odstraszaniem, prawda? No bo to jest to i Hezbollah w Libanie, i Hamas w Strefie Gazy, to są elementy ewentualnej presji, nawet militarnej na Izrael. Dlatego dopóki będą aktorzy zewnętrzni, którzy będą chcieli instrumentalizować sobie tego typu ruchy, a będzie jakakolwiek płaszczyzna do tego, żeby społecznie to też było uzasadnione i społecznie było podglebie na to, żeby coś takiego się przydarzyło, a w Palestynie będzie i nawet jeśli przyjmiemy wariant maksymalnie optymistyczny, gdzie rzeczywiście już z tego czystego zmęczenia ludzie stwierdzą, że niech to będzie ten punkt przełamania. Jak dobrze zrozumiałem, pan ambasador Płomiński o tym mówił, żeby może tą spiralę przemocy wreszcie przerwać, ten zaklęty krąg. Nawet jeśli tak się stanie, to nie tylko w regionie, ale też w bliższych okolicach będzie cała masa różnych sił, którym nie będzie zależało na tym, żeby wszędzie nagle zapanował pokój. I dlatego to będzie w tym kontekście instrumentalizowane, oczywiście kosztem zwykłych ludzi, którzy w większości, w przygniatającej większości, po prostu chcieliby żyć normalnie. Ja bym tutaj jeszcze, jeśli mógłbym, odnieść się do Turcji. Tutaj pani redaktor przywołała Ahmeta Davutoğlu. To zdaje się, Ahmet Davutoğlu no, już ładnych parę lat temu był tym animatorem, ale też wykonawcą polityki zero problemów z sąsiadami. No więc to podobnie jak Jake Sullivan, bo to było mniej więcej, że miało być wszystko w porządku, a potem wybuchła arabska wiosna i wojna domowa w Syrii. Natomiast tutaj Erdoğan też, bo byliśmy, zwróćcie państwo uwagę, że przez chwilę byliśmy znowu to wahadełko się odwróciło i Erdoğan szukał porozumienia z Izraelem. Pojawiły się nawet informacje, że on w stulecie Tureckiej Republiki, które zdaje się przypadało na sam koniec października, jak dobrze pamiętam, poprawcie mnie Państwo, jeśli się mylę, ale on chciał się pomodlić w meczecie Al-Aqsa. Więc przeszliśmy, prawda, przez tą sinusoidę, powiedzmy gdzieś tam od roku 2009, kiedy on w Davos bodajże Shimonowi Peresowi powiedział, że Izraelczycy mordują dzieci. To było wtedy chyba, kiedy trwała operacja Płynny Ołów, też w Strefie Gazy zresztą. Była historia z tą flotyllą wolności, prawda, ze statkiem Mavi Marmara tureckim, w którym zginęło 10 Turków w wyniku no, operacji izraelskich sił specjalnych. Też to był konwój flotylla, która płynęła do Gazy. I znaczy, w tej chwili Erdoğan wybrał, prawda? On stawiając się tak ostro po stronie Hamasu, on nie ma już żadnych możliwości negocjacyjnych, on gra swoje. Natomiast czy to jest, zresztą, gdzieś się dopatrzyłem takiej opinii, że on realizuje swój, może nie tyle swój własny interes, co realizuje swój własny światopogląd, a niekoniecznie ogląda się w tej chwili na strategiczny interes państwa. On też w świecie arabskim, też panowie ambasadorowie, poprawcie mnie, jeśli się mylę, ale też nie ma nieograniczonej soft power, prawda? To jednak nie są Arabowie i w kontekście jakby objęcia przywództwa, no to tak samo jakbyśmy zakładali, że Iran obejmie przywództwo w świecie arabskim. Także nie sądzę, żeby, znaczy z punktu widzenia strategicznego to jest błąd. Amerykanie ich pominęli i oni teraz, zresztą była chyba mowa o tym, Erdoğan mówi, że będzie kolejną flotylę wysyłał. Zresztą Izraelczycy złapali gdzieś tam też jeden transport materiałów wybuchowych dla Hamasu bodajże w lipcu i on pochodził z Turcji. Także tutaj jest sprawa dyskusyjna. No Erdoğanie z Erdoğanem to jest to, tak jak panowie mówili, pani redaktor, to jest ten cały osmański sen Erdoğana, który trwa i nie chce się skończyć.
Natomiast to,
Tak, pan ambasador Płomiński i pan ambasador Nowakowski później. Tak,
co
proszę.
warto tutaj dodać, no to przecież i Hamas, i Partia Sprawiedliwości i Rozwoju w Turcji są z jednego koszyka o korzeniach sięgających do bractwa
Muzułmańskiego, tak.
muzułmańskiego. Także tutaj jest, mimo różnic, które istnieją między nimi i ewolucji, bo to też tutaj znaczna ewolucja w poszczególnych przypadkach nastąpiła, no to jednak rodowód jest podobny. A jeśli chodzi o terroryzm, to ja w swojej książce dość i chyba dokumentnie też przedstawiam sprawę tego terroryzmu, genezy i rozwoju o korzeniach muzułmańskich, tego bojującego islamu. No i wydaje mi się, że w jakimś wielkim skrócie można to podsumować tak. Po pierwsze, terroryzm musi mieć grunt, na którym wyrasta. I ten grunt na Bliskim Wschodzie w różnych miejscach w obfitości istnieje. Druga sprawa, terroryzm musi mieć sponsorów. I instrumentalne wykorzystanie ruchów islamskich, no, poczynając od Afganistanu, mujahidinów, czyli joint venture amerykańsko-arabski, otworzyło tutaj ścieżkę, która do dzisiaj niestety jest usłana tysiącami, dziesiątkami tysięcy ofiar i różnego rodzaju konfliktów. I trzecia sprawa, która jest decydująca, i to jest brak faktycznie rzecz biorąc dowodów, że użycie siły, na przykład amerykańskiej wojny z terroryzmem, może doprowadzić tylko bez innych czynników do wyeliminowania tego zjawiska. I innym czynnikiem mogą być tylko równoległe rozwiązania polityczne.
Pan ambasador Nowakowski, tylko jedna kwestia jeszcze. Mamy potężny przecież konflikt w ramach NATO. Turcja, Stany Zjednoczone są po dwóch stronach tej barykady.
Znaczy mamy spór wewnątrz NATO. No pamiętajmy, że Turcy, no to jest w ogóle temat na odrębną debatę, ale Turcy, zaznaczając swoją podmiotowość, wykonują dwie rzeczy. Po pierwsze, wszystkie badania opinii publicznej w Turcji wykazują, że Amerykanie są w oczach przeciętnego Turka najgorszym wrogiem. To jest jedna rzecz i Erdogan się z tym musi liczyć. A po drugie, no to jest właśnie zderzenie pewnej wizji, którą Erdogan, do której jest przywiązany i którą realizuje w inny sposób, bo przypominam, że Davutoglu był najbliższym współpracownikiem Erdogana przez całe lata i obaj się właściwie zgadzali co do jednego, że Turcja powinna ze ścieżki kemalistowskiej skręcić na ścieżkę neoosmańską, tylko w interpretacji Davutoglu. Ta ścieżka neoosmańska to było to pokojowe imperium, które integrowało narody muzułmańskie pod władzą kalifa, no bo przecież sułtan turecki przez długie, długie lata czy stulecia był kalifem, czyli przywódcą świata islamskiego, a Erdogan uznał, że nie ma czasu i należy to zrobić w sposób, powiedzmy, mówiąc dyplomatycznie, bardziej asertywny. I walka o południowy Kaukaz, aktywność turecka, zresztą kompletnie pusta tak naprawdę politycznie na obszarze Azji Środkowej, to wszystko, nawet przecież buszowanie wśród Gagauzów w Mołdawii i próba wykradzenia Gagauzów z podwpływów rosyjskich, to wszystko była realizacja tego właśnie pomysłu przywództwa świata muzułmańskiego. Znaczy, ja bym powiedział najkrócej, że niewątpliwie Turcja i Iran, które mają ambicje przywództwa w świecie muzułmańskim, podobnie jak Arabia Saudyjska, będą o to przywództwo walczyły do ostatniego Palestyńczyka. To co do tego nie ma wątpliwości. A ja chciałem przypomnieć jeszcze, w tej układance regionalnej jeszcze mieści się niedawna wycieczka generała Haftara do Moskwy i obietnica Putina mnożnikowego zwiększenia zaangażowania rosyjskiego w Libii. bo tak patrzymy na ten region do kanału Sueskiego, a to jest dalej. Oczywiście to, co mówił pan doktor, no my w tej chwili już po prezentach wyborczych pana Obajtka już płacimy za tą wojnę na stacjach benzynowych po prostu. I będziemy płacili prawdopodobnie dużo więcej i my, i cała Europa. Europa jest podzielona rzeczywiście, bo Turcja próbuje, ja bym użył takiego międzywojennego określenia, szarpać trochę cuglami w NATO, ale Turcja nie ma wyjścia. Turcja przy tym sąsiedztwie irańskim, rosyjskim, które ma wokół siebie, nie może sobie pozwolić na wyjście z NATO, na pełny konflikt z Amerykanami. Wobec tego Erdogan bada wytrzymałość nerwową Amerykanów. Amerykanom Turcja jest potrzebna w oczywisty sposób do wielu celów, więc tu się toczy pewna gra, ale to jest gra oczywiście bardzo nierówna z przewagą amerykańską. Tylko wracam znowu do tej metafory lejka. No po prostu tych paru dżentelmenów w Waszyngtonie w pewnym momencie dostaje kociotwiku, nie są w stanie zapanować nad ilością problemów, szczególnie, że ten obszar jest, że te problemy są niesłychanie delikatne. Ja mówię, moja praktyka w Armenii nauczyła mnie dostrzegania tak wielu niuansów sporów regionalnych, które dla obserwatora z nieco większego oddalenia w ogóle nie istnieją, że ja się obawiam, że ten gabinet Bidena, który siedzi u wylotu tego lejka, po prostu w tej chwili trzymają się chłopaki za głowy i nie bardzo wiedzą, co zrobić.
Pan doktor Gajewski, bardzo proszę.
Ja bym jeszcze do tego lejka, o którym mówił pan ambasador Nowakowski, dołożył. Zdaje się, George W. Bush powiedział po 11 września, że jak świat dzwoni na 997, to Ameryka odbiera telefon. I tak to zasadniczo jest. I zwróćcie państwo uwagę, może podsumowując, czy kończąc już wątek chiński w regionie Środkowego Wschodu, w tym kontekście to lepsze zdecydowanie rozszerzenie. Saudyjczycy w ostatnich akordach tych negocjacji, czy w ramach przygotowania do kolejnego, nie kolejnego, do w ogóle do otwarcia relacji z Izraelem, zażyczyli sobie gwarancji bezpieczeństwa, ale takich NATO-like, prawda, ale od Amerykanów. Od Chin żadnych gwarancji bezpieczeństwa nie chcieli. To też coś znaczy z punktu widzenia tego, kto co może i kto jest tam bardziej pożądany, nawet jeśli się go nie lubi. To jest tak jak z policją. Znajdzie się mnóstwo osób, które policji nie lubi, ale w sytuacji kryzysowej jednak na policję dzwoni.
Nie, ale tutaj, jeśli można
Tak, proszę bardzo.
skomentować, to praktycznie rzecz biorąc nie było takiej alternatywy, bo ani Chińczycy nie są w stanie Arabii Saudyjskiej udzielić na dzisiaj gwarancji bezpieczeństwa, ani Saudyjczycy nigdy o takie gwarancje nie zabiegali. I cały proces budowy nowych relacji gospodarczych z Chinami, energetycznych i inwestycyjnych przede wszystkim, on dotyczył interesów gospodarczych Arabii Saudyjskiej, zmian, które tam reform następują, a z drugiej strony był elementem również wytargowania ze Stanami Zjednoczonymi lepszych warunków, bo już od paru lat było wiadomo, że dotychczasowa z 1945 roku baza stosunków amerykańsko-saudyjskich już się wyczerpała z bardzo wielu względów i potrzebna jest nowa. Natomiast administracja Bidena doszła do władzy, traktując Arabię Saudyjską jako pariasa i obiecując, że takim pariasem zostanie. W związku z tym tutaj nastąpił też i dla Chińczyków oczywiście był to dobry czas, żeby niektóre interesy zrealizować, ale przede wszystkim był to okres pewnego wyczekiwania z obu stron, dojrzewania po prostu sytuacji do tego, co właśnie w ostatnim okresie było negocjowane, czyli nowego paktu bezpieczeństwa, jeszcze raz powtarzam, negocjowanego w pakiecie z normalizacją stosunków saudyjsko-izraelskich.
Ja tutaj
Tak,
jeszcze.
bardzo proszę.
Przy czym, proszę Państwa, no, brutalna prawda jest taka, że Chińczycy de facto zajęli to miejsce, które zajmowali Amerykanie jako klient w całej Zatoce Perskiej. Po prostu oni są w tej chwili potencjalnie Potencjalnie największym nabywcą ropy z Zatoki Perskiej.
Są,
Oczywiście,
tak, oczywiście.
mówię jako klient, że
Tak.
Amerykanie byli największym, teraz najwięcej tam płynie pieniędzy chińskich. I oczywiście kiedyś tam prawdopodobnie to się będzie wiązało również z obecnością polityczno-wojskową, a na razie Chińczycy nie mają możliwości. A poza tym, wracając do wizyty Xi w Waszyngtonie, nie mają ochoty szarpać za wąsy wuja sama, bo to zwłaszcza w tym regionie kompletnie im się nie opłaci. Norbert
Ja
Gajewski
tutaj,
jeszcze, proszę bardzo.
oczywiście pan ambasador Płomiński ma pewną rację. Ja poszedłem bardzo szerokim łukiem, a chciałem tylko powiedzieć to, żeby nie skreślać jeszcze Amerykanów. Znaczy, ja bym był daleki, żeby całkowicie wymazywać Amerykanów i ich potencjały, zdolności, czy też odbiór z punktu widzenia. Oczywiście ta potęga, ona została w dużym stopniu rozcieńczona i na pewno, zresztą tak jak pan ambasador mówił, oni na własne życzenie też raz, że popełnili błędy, żeby doszło do tego tak zwanego rozciągnięcia imperialnego, klasycznego pola Kennedy'ego. Częściowo nie chcieli, ale mimo wszystko jeszcze pozostają bardzo ważnym aktorem w grze.
Są dominującą siłą militarną i w
Militarną.
zakresie bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie i żadni Chińczycy i Rosjanie nie są w stanie temu przeszkodzić.
Ja pamiętam kiedyś, jak zwiedzałem lotniskowiec Theodore Roosevelt. Dowódca tego lotniskowca mi mówi: wie pan, panie ministrze, właściwie to jest tak z siedem krajów na świecie, których ja bym sam ze swoim zespołem nie pobił. I to jest, a tych lotniskowców oni kilka mają.
Drodzy panowie, no to nam w takim razie nie pozostaje nic innego, jak obserwować jeszcze zasięg tego rozciągnięcia geostrategicznego Stanów Zjednoczonych. Zobaczymy, jak dużo i jak daleko. Na koniec podsumowanie, bo już zbliżamy się do końca naszego dzisiejszego spotkania. Dzisiaj na przykład minister spraw zagranicznych Iranu w rozmowie ze swoim katarskim odpowiednikiem powiedział, że no, sytuacja prowadzi do nieuniknionej eskalacji. A panów zdaniem, pan ambasador Płomiński, w pierwszej kolejności?
Ja od dawna uważam, że taka z prawdziwego zdarzenia eskalacja, czyli polegająca na włączeniu się do tego konfliktu Iranu, jest nierealna. Iran ma, jego kierownictwo, pierwszy i zasadniczy cel, mianowicie utrzymanie reżimu, czyli islamskiej rewolucji. I to się nie zmienia. Dokąd to tylko będzie możliwe, Irańczycy będą działali przez swoich agentów, od Hezbollahu poprzez ugrupowania w Syrii, również rząd syryjski, aż po Irak i Jemen. Gdzie zresztą, zwłaszcza w Iraku, ale również w Syrii, no, toczy się taka mała zastępcza wojna między Iranem a Stanami Zjednoczonymi, bo lecą rakiety, mało brakowało, żeby w przypadku Kurdystanu, bazy pod Erbilem amerykańskiej, nie doszło, po prostu nie wybuch był. Gdyby rakieta wybuchła, prawdopodobnie kilkudziesięciu żołnierzy amerykańskich by zginęło. I no, trudno powiedzieć, jakie byłyby tego konsekwencje. Pytanie, no, o cały szereg spraw musimy zostawić, nie mamy czasu, otwartych, ale przecież pamiętamy, że chociażby ten Iran to nie jest tylko kwestia jego agentury regionalnej i wpływów, ale również programu atomowego, w przypadku którego i Netanyahu, i Stany Zjednoczone no niejednokrotnie wyrażały tak głębokie zaniepokojenie stanem, postępem w tym zakresie, że na stole leżały karty wojenne interwencji konkretnej. Także tutaj wokół tego po prostu w sposób czy sprowokowany, czy w jakimś przypadku incydentu, no może dojść rzeczywiście do eskalacji. I to jest również, byłoby dla nas niezwykle kosztowne, biorąc pod uwagę, że z Arabii Saudyjskiej sprowadzamy połowę potrzebnej nam ropy, a z Kataru połowę potrzebnego nam gazu skroplonego. Także to nie jest tylko oczywiście Polska, ale to w gruncie rzeczy i Europa przede wszystkim, bo Stany Zjednoczone, tak jak tutaj panowie mówili, po prostu są samowystarczalne i jednocześnie mają możliwości eksportu swoich surowców energetycznych. Natomiast Europa po prostu no, miałaby potworny dylemat, albo przeżyć potworny kryzys, bo w krótkim okresie innych źródeł energii się nie znajdzie, albo po prostu, no i to byłby rzeczywiście również dramat, trzeba byłoby się zwrócić do Rosji i odmrozić z nią relacje. Także no, tutaj ta sytuacja rzeczywiście również z punktu naszych interesów ma cały szereg min, które się znajdują i obawiam się, że w Polsce ani obecny rząd, ani rząd, który przygotowuje się do objęcia władzy, tym się po prostu nie zajmują.
A pan doktor Gajewski jak uważa? Jest brutalnie, a będzie jeszcze gorzej, czy ten moment szczytowy już za nami?
Po raz kolejny, strasznie trudno odpowiedzieć na to pytanie. Ja nie chcę, powinienem powtórzyć to, co powiedział pan ambasador Płomiński, w pełni się z tym zgadzam. Trudno mi jest sobie wyobrazić, żeby Iran chciał tą konfrontację z tych czy innych sposób rozpocząć, tą pełnoskalową. Nie widzę tego i nie sądzę, żeby to leżało w takim realnym interesie ajatollahów, jeśli bierzemy pod uwagę naszą logikę, prawda? A jeśli to niekoniecznie to, jaką logiką się posługują tam, to niekoniecznie musi być ta nasza logika, prawda? Ale mimo wszystko wydaje mi się i też, bo musimy też wziąć pod uwagę, no, w związku z tym, że jest to sytuacja bezprecedensowa z punktu widzenia tego poziomu eskalacji między Izraelem a Hamasem, prawda? Bo to nie ma precedensu w kontekście skali, w kontekście bestialstwa i tak dalej. Więc jesteśmy w pewnym sensie na jakiejś tam ziemi nieznanej. Ale widać mimo wszystko jednak samoograniczanie tych aktorów, bo to, o czym mówił pan ambasador Nowakowski i też pan ambasador Płomiński, te ostrzały rakietowe, to jest swego rodzaju, to z angielska nazywając chyba to będzie brinkmanship, prawda? Gramy na krawędzi. Gramy na krawędzi, ale te reguły gry są znane, nie gramy w tę grę po raz pierwszy. I tutaj wszyscy mają w tym kontekście, no w pewnym sensie, w cudzysłowie oczywiście, czyste ręce, bo nie zarzucicie Hezbollahowi, że nie wspiera swoich braci w oporze. Nawet Al-Houthi strzelają jakimiś rakietami, które z nieba zdejmują Saudyjczycy, zresztą oprócz Izraela. To jest bardzo ciekawe swoją drogą
No bo
też.
Izraelczycy z kosmosu.
Mamy przecież też proksy irańskie i w Iraku, i w Syrii, o czym już panowie mówili, ale to jest cały czas gra w ramach jakichś ustalonych reguł. Wszyscy mogą powiedzieć, odmeldować i stwierdzić, że myśmy pomogli, nie zrobiliśmy nic więcej. Natomiast to, czego ja się obawiam, to Hezbollah też się samoogranicza. To trzeba przyznać. Zresztą to też wynikało w dużym stopniu z tego, co mówił Hasan Nasrallah w tym przemówieniu całkiem niedawnym. I to jest jasne, bo Hezbollah teraz ma dużo więcej do stracenia niż 10 lat temu, niż 15 lat temu, niż 20 lat temu. Hezbollah ma swoje państwo, nazywa się Liban, bo nie jest na odwrót. Więc w tym układzie wydaje mi się, że nie, z punktu widzenia logiki, z dwoma zastrzeżeniami. Po pierwsze, to nasza logika. A po drugie, my musimy też wziąć pod uwagę czynnik przypadku, o czym mówił też pan ambasador Płomiński. Ja nie widzę, żeby ktoś tą sytuację, znaczy ja nie mam poczucia, że ktoś tą sytuację kontroluje. Znaczy ktoś nadaje jej ton, że wyznacza jej rytm. Wydaje mi się, że tak nie jest. I to stwarza pole do tego, żeby komuś w cudzysłowie, pejoratywnie, jak się palec na spuście gdzieś omsknie, za przeproszeniem, to może być problem. A wtedy zacznie się coś strasznego i konsekwencje zarysował pan ambasador Płomiński, one będą z naszego punktu widzenia wręcz katastrofalne. Nie mówiąc już o tym, że będziemy musieli dogadać się z Rosją na Rosji warunkach, w takiej sytuacji ekstremalnej.
I pan ambasador Nowakowski w takim razie
Ja
podsumowanie.
myślę, że ambasador Płomiński zarysował niesłychanie optymistyczną perspektywę. Po pierwsze, jeśli chodzi o Iran, to ja bym zadał stare pytanie, które z ambasadorem Płomińskim pamiętamy, państwo jesteście za młodzi, mianowicie Stefan Bratkowski zadawał kiedyś takie pytanie, kto mówi Albinem Siwakiem? Był taki działacz partyjny, niespecjalnie rozgarnięty w czasach stanu wojennego. I ja mam podwójne pytanie, kto mówi Hamasem i kto mówi Iranem? Przy czym to drugie jest tutaj kluczowe. Pamiętajmy, że Iran ma spór z Turcją, choćby w mojej ulubionej Armenii.
gdzie wyraźnie mają rozbieżne interesy i toczą taką, może nie proxy war, ale konflikt na granicy gorącego. Pamiętajmy, że istnieje realne zagrożenie, że za irańskie drony Rosjanie mogą zapłacić technologiami atomowymi, co budzi kompletne przerażenie w Waszyngtonie i w Izraelu. I pamiętajmy o takim powiedzonku, którego autorem był car Mikołaj II, który stwierdził, że Rosji jest potrzebna mała zwycięska wojenka. No więc jeżeli Mołdawowie się będą bardzo źle czuli u siebie, będą mieli problemy, to mogą powtórzyć ten manewr Mikołaja II. Tylko generalnie, proszę Państwa, to ja obawiam się, że jak mówię, wizja narysowana przez obu moich znakomitych partnerów w dyskusji jest wizją optymistyczną. Ja jestem dużo bardziej pesymistyczny. Ja uważam, że my się generalnie poruszamy po granicy niekontrolowanego konfliktu globalnego
Odrębna
i
sprawa.
Bliski Wschód jest, bo jak to porównać do beczki z prochem, to na tej beczce z prochem siedzi coraz więcej gości, którzy palą cygara. I największe cygaro na razie tak naprawdę wcale nie jest na Ukrainie, tylko jest właśnie na Bliskim Wschodzie, bo tam potencjał eskalacyjny jest dużo większy. Ukraina w okropnym tak naprawdę stopniu, ale się ustabilizowała. Wydaje się, że jesteśmy tutaj na granicy pewnego zmęczenia, wyczerpania obu stron. Natomiast tego wyczerpania nie widzę na Bliskim Wschodzie, a widzę natomiast bardzo duży potencjał eskalacyjny. Rzeczywiście, teoretycznie nikt nie ma interesu, ale pamiętajmy, że w roku 1914 też nikt nie miał interesu, żeby wywołać wojnę.
A komuś się palec omsknął i to dosłownie w 1914. Drodzy panowie, ja wam za dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję. Bardzo dziękuję za to, że udało nam się, myślę, zarysować bardzo szeroką perspektywę i globalną, i właśnie regionalną. My oczywiście będziemy dalej przyglądać się temu, co dzieje się na Bliskim Wschodzie. Spotykamy się w dwutygodniku zagranicznym już za 2 tygodnie. Mam nadzieję, że z nieco większą ilością pozytywnych wiadomości. Ja dzisiaj miałam przyjemność rozmowy z panem ambasadorem Krzysztofem Płomińskim, panem ambasadorem
Dziękuję.
Jerzym Markiem Nowakowskim i panem
Bardzo
doktorem
dziękuję.
Tomaszem Gajewskim. Ja
Dziękuję
nazywam się
bardzo.
Gabriela Masztefek i zapraszam za 2 tygodnie na kolejne podsumowanie międzynarodowe. Dziękuję bardzo, pozdrawiam i do zobaczenia.